To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
spacer przez sejmowe wnętrza. Będziemy oglądali te miejsca, gdzie na co dzień pracują posłowie.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, z tej strony Dominik Łowicki, wydawca podcastu Gazety Wyborczej, a to będzie troszeczkę inny odcinek naszego podcastu, bo razem z Pauliną Nudzyńską z Gazety Wyborczej wybierzemy się do Sejmu, ale jako wycieczka. A naszym przewodnikiem będzie pan Mikołaj Kałuszko z Wszechnicy Sejmowej. A zaczynamy tam, gdzie stacjonują wszyscy dziennikarze, czyli przy słynnych dziennikarskich stołach.
Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kałuszko, pracuję w Biurze Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Postaram się opowiedzieć o pracy posłów, o tych budynkach i zachęcić wszystkich do wizyty w Sejmie. To jest miejsce, które zawsze wzbudza ogromne emocje wśród zwiedzających Sejm. My zawsze z grupami wychodzimy z tamtej strony i to jest zawsze ten okrzyk, o Jezu, to tutaj. Więc stolik dziennikarski to jest rzeczywiście takie miejsce, gdzie zawsze mówimy, że bije informacyjne serce Sejmu. No bo tak naprawdę, jeśli chcemy się dowiedzieć, co się dzieje w Sejmie, co myślą posłowie, jakie są najświeższe ploteczki sejmowe, to zawsze tutaj. Tak rzeczywiście to jest miejsce, gdzie krzyżują się wszystkie drogi sejmowe, ale myślę, my możemy przejść w drugą stronę holu głównego, podejdziemy sobie pod tablicę pamięci posłów i porozmawiamy trochę o historii.
Bo to miejsce, stoliki, to akurat znamy, chociaż też nie jest tak, że jesteśmy jakimiś bardzo częstymi gośćmi w Sejmie, dlatego sami też tutaj bierzemy udział w tej wycieczce jako osoby, które chcą posłuchać
to trochę wygląda. O Sejmie, dokładnie. No tu jesteśmy w tej części budynków sejmowych, które powstały w czasie powojennej odbudowy. Mhm. To jest wszystko projekt Bohdana Pniewskiego, wspaniałego architekta, który tworzył i budynki użyteczności publicznej w latach 30. On jest słynny między innymi z takiego pawilonu MSZ-u dodanego do Pałacu Brühla teraz w Placu Piłsudskiego. Po wojnie też wiele tworzył, między innymi wnętrza Teatru Wielkiego naszego. No a te wnętrza są właśnie takie, wszyscy, którzy tu przychodzą, zwracają na to uwagę. Dostojne, eleganckie, bardzo powściągliwe. Zresztą hol główny, który tu widzimy, trochę ma nawiązywać do takiego dziedzińca renesansowego. Mamy na dole główne wejście, do którym dostają się goście do Sejmu, a my tutaj jesteśmy na poziomie takich krużganków na pierwszym piętrze, więc możemy i widzieć wchodzących, i widzieć siebie nawzajem. Także architektura też nas tu zachęca do tego, żebyśmy w tym holu głównym krążyli, żeby tu się toczyło tak naprawdę życie. Natomiast my tutaj mamy dwie ważne tablice. Tutaj to są nazwiska posłów z okresu II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Ponad 300 nazwisk, wszystkich 5 przedwojennych kadencji. Ja zawsze zwracam uwagę na to, że i jeśli przyjrzymy się miejscom śmierci, są tam i obozy koncentracyjne, są pola bitewne, jest wschód, jest zachód. Natomiast gdybyśmy się przyglądali bliżej nazwiskom, no to mamy tam sporą grupę posłów pochodzenia żydowskiego, ukraińskiego, Białorusinów. Także wielonarodowość II Rzeczypospolitej też ma odbicie w tej liście poległych posłów. Miejsce istotne, zawsze wszystkie oficjalne delegacje tutaj składają kwiaty. Sam kiedyś asystowałem przerząd z tą, która też tu składała wiązankę kwiatów, kiedy wizytowała nasze budynki. Mm-hmm.
A proszę jeszcze może opowiedzieć o architekturze tego budynku. Na czym Pniewski się w ogóle opierał? Czym się inspirował? Czy ten budynek miał przypominać coś?
Pniewski mówi, to szczególnie widać, jak się patrzy na niego z zewnątrz, że trochę nie chciał zbudować budynku monumentalnego. Nie chciał, żeby on jakby wystawał, żeby był taki groźny. Myślał o nawiązaniu do skali pałacu na wodzie w Łazienkach, żeby to była architektura rozłożysta, ale niezbyt wysoka. No i rzeczywiście, my tutaj mamy tak naprawdę tylko jedno piętro. Wszystkie te budynki mają jedno piętro z wyjątkiem Senatu, który ma jeszcze drugie, ale on jest już nad samą skarpą, już tam schodzi trochę w dół. Natomiast jeśli chodzi o wnętrza, to tak naprawdę interesujące jest, że bardzo różni ludzie widzą tu bardzo różne inspiracje. Niektórzy zobaczą tutaj polski renesans, inni zobaczą styl Stanisławowski i trochę Ampiru, szczególnie w tych zwężających się do dołu kolumnach, także architektura jest też z gruntu modernistyczna.
Też słyszałam porównania do Panteonu na przykład.
Tak jest, to bardziej sala plenarna. Mhm. To bardziej sala plenarna zaprojektowana przez Kazimierza Skurewicza, który zresztą był trochę mentorem Pniewskiego. To jest też bardzo ciekawa historia, bo Kazimierz Skurewicz już był dość starym człowiekiem i kiedy wybuchła wojna i po wojnie nie miał rodziny i Pniewski trochę się nim opiekował. Robił zrzutki wśród znajomych architektów, bo Skurewicz już po wojnie, on umarł w 50 roku, głównie przebywał w różnego rodzaju sanatoriach, więc Pniewski się nim opiekował. To bardzo taka pocieszająca i piękna historia.
A co się działo z Sejmem w trakcie wojny?
Budynki szkolne były, bo Sejm zajął w roku 19 budynki po Aleksandryjsko-Myjskim Instytucie Błagorodnych Dziewic. Jak pójdziemy do makiety, to sobie to dokładnie obejrzymy. Budynki szkolne były zniszczone w czasie oblężenia Warszawy, więc stały ruiny. Natomiast stary dom poselski, czyli ówczesny hotel dla posłów, był wykorzystywany przez gestapo. Kiedyś to czytałem w wspomnieniach Ireny Sendlerowej, że wywieziono ją z Szucha i prowadzono tu. Była przekonana już, że to jest absolutny koniec, bo to miało najgorszą sławę. Akurat wtedy ją wykupiono i udało jej się uciec. Natomiast, co ciekawe, później stary dom poselski w 1945 roku był jednym z trzech funkcjonujących hoteli w Warszawie. Był Polonia, Bristol i stary dom, w którym nawet były szyby w oknach. Więc jak na warszawskie stosunki 1945 roku, to rzeczywiście niesłychane rzeczy.
A to prawda, że w hotelu poselskim nie było łazienek? Że tylko najlepsi wybrańcy mieli pokoje z łazienkami?
Pokoje z łazienkami były tylko w narożne. Jak rozmawiałem kiedyś z pracownicą, która pracowała tu i w okresie PRL-u była wtedy, pełniła taką funkcję gospodarza domu poselskiego, no to były zarezerwowane dla tych najlepszych posłów sekretarzy wojewódzkich, którzy przyjeżdżali. Zresztą też należy pamiętać o tym, że w PRL-u Sejm pracował kompletnie inaczej. Pracował w sesjach wiosną i jesienią, więc tylko dwa razy do roku te budynki się zapełniały
ludźmi.
Teraz
są dwa razy w miesiącu.
Teraz są dwa razy w miesiącu, co jest, myślę, takim dobrym zwyczajem. Myśmy przez ostatnie lata troszkę jakby rozjechał się ten kalendarz i on był różny, natomiast od początku tej kadencji wróciliśmy do tego tradycyjnego układu, że mamy tydzień pracy w Warszawie, od środy trwa posiedzenie, ale już poniedziałek, wtorek posłowie zjeżdżają. Kolejny tydzień jest na pracę w biurze poselskim, gdzie, przypominam, każdy poseł musi prowadzić swoje biuro poselskie. To też jest istotne, żeby wyborcy mieli możliwość kontaktu. Zresztą ja wiem z rozmów z posłami, z ludźmi, że te biura poselskie to jest coś ważnego, co często pomaga, więc ten układ co dwa tygodnie jest rzeczywiście wygodny, bo my też mamy tydzień odpoczynku i przygotowania się potem na posiedzenie Sejmu.
Panie Mikołaju, może przejdźmy w takim razie w dalszy etap naszej dzisiejszej wycieczki.
Myślę, że pójdziemy na galerię sali plenarnej. To jest to miejsce, które zawsze wzbudza najwięcej emocji.
O, widzę, że chyba właśnie jakaś wycieczka
szkolna. Wycieczka, my sezon teraz właściwie mamy nieustannie wysoki.
Mhm. Czyli duże zainteresowanie.
Duże zainteresowanie. Tak jak zazwyczaj ten wysoki sezon jest w maju, to w tym roku my już w marcu mamy po 1200 osób dziennie. Także rzeczywiście są to
faktycznie. No też pan marszałek Sejmu też mówił o tym, że chciałby, żeby Sejm był takim miejscem otwartym, żeby każdy mógł przyjść tutaj, zobaczyć, jak wygląda ta praca. I to chyba rzeczywiście słuszny kierunek.
Słuszny kierunek jak najbardziej. No należy dodać, że my i mamy, jakby zapisujemy grupy, o które proszą nas posłowie, ale jest też pula dostępna na stronie internetowej, także grupy mogą rezerwować i wróciliśmy do zwiedzania indywidualnego. Także w dni poza posiedzeniami, codziennie o 12 już ta grupa indywidualnych, także każdy może do tej świątyni polskiej demokracji wejść. Myślę, że to jest istotne. No oczywiście to miejsce najważniejsze, gdzie wszystko się wydarza. Krótka geografia, żeby było wiadomo, gdzie kto siedzi, za co odpowiada w dni posiedzeń Sejmu. Oczywiście fotel dla marszałka w centralnej części sali. Zastępuje go jedno z członków prezydium Sejmu. Mamy pięcioro wicemarszałków, którzy w takich turach po mniej więcej 2,5 godziny się wymieniają. zwracam uwagę na właśnie osoby, które siedzą po pewnego marszałka. To są pracownicy Kancelarii Sejmu, takiego specjalnego biura Sekretariat Posiedzeń Sejmu, którzy doskonale znają sejmowy regulamin, zawsze są w stanie pomóc, co jest zgodne z regulaminem, co nie. Mają przygotowany dla marszałka scenariusz, także no tak naprawdę bardzo wiele od nich zależy i to, żeby obrady odbywały się zgodnie z planem. Po lewym ręku są dwa fotele dla posłów sekretarzy, natomiast istotne są jeszcze też te ławeczki poniżej. Tam też siedzą pracownicy Kancelarii Sejmu, oni zapisują na listę mówców, oni czuwają nad systemem do głosowania. Coś, na co zawsze zwracam uwagę, to jest płaskorzeźba, którą widzimy na mównicy od frontu. Aleksander Żurakowski wykonał i podobną przed wojną, i w czasie odbudowy sali w latach 50. także wyrzeźbił tą historię, która ma przypominać wszystkim, że to, co powiedzą na mównicy, może w historii zostać zapisane. Natomiast poniżej miejsce dla Wydziału Scenografii. Z każdego posiedzenia mamy sporządzany stenogram. To też jest bardzo istotne. No bo obywatele mogą wtedy dowiedzieć się, co się w Sejmie działo i co ważne, stenogram zawiera to, co mówiono oficjalnie, ale też całą atmosferę sali. Niejednokrotnie na pewno wszyscy widzieli, że bywa czasami gorąco.
Czyli na przykład okrzyki, oklaski. To wszystko jest odnotowane.
Wszystko jest odnotowane. Zawsze koledzy z Wydziału Scenografii tam dyżurują, także mamy taki rzeczywisty obraz tego, jak się obrady toczą.
A czy pracownicy tego działu faktycznie spisują ręcznie każde słowo, czy wspomagają się jakimś
Wspomagają się, jak ja przyszedłem tutaj do pracy już paręnaście lat temu, zostawmy to. To były jeszcze ostatnie panie, które znały tą sztukę scenografii i zapisywania rzeczywiście tym systemem znaków. W Warszawie była jedna szkoła na Ogrodowej, która tego uczyła. Natomiast już teraz technika weszła, także pomaga im technika, oni tylko zapisują te okrzyki z sali. Także tak to wygląda. Zwracam też zawsze uwagę na szklany podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Od 2010 roku cały kompleks sejmowy jest przygotowany, także no w tej kadencji akurat nie mamy żadnego posła, który porusza się na wózku, ale ta możliwość jest, to też zawsze warte podkreślenia.
A proszę powiedzieć, od czego to zależy, gdzie siedzą konkretni posłowie? Czy oni mogą sobie wybierać na przykład miejsce, koło kogo mogą usiąść?
Na początku kadencji, kiedy już wiemy, jakie kluby się ukonstytuują, tu też zawsze zwracam uwagę, że my myślimy o partiach politycznych, ale jak jesteśmy w Sejmie, musimy być precyzyjni, więc mówimy o klubach. Co najmniej 15 posłów zakłada klub i kołach. Wystarczy 3 do założenia koła. Więc kluby między sobą ustalają, kto jest bardziej lewicowy, kto jest bardziej prawicowy. No i potem już Kancelaria Sejmu zgodnie z ilością mandatów przyznaje miejsca tak, żeby każdy miał i te najbardziej prestiżowe miejsca na dole, i te miejsca dla pieszaków, dla tych, którzy po raz pierwszy się dostali na górze.
A panie Mikołaju, słyszałam właśnie, że są takie zabawne określenia na te miejsca w pierwszym rzędzie, że to się na to mówi miejsce z dostępem do morza.
Dokładnie tak. No, po pierwsze jest najwygodniej, żeby podejść do mównicy, czy też czasami nawet wykrzykiwać komuś coś z własnego fotela. Natomiast są też posłowie, którzy pomimo upływających kadencji cenią sobie miejsca gdzieś na górze. No bo po pierwsze jest bliżej do wyjścia, a po drugie też jest lepszy widok. Ja mam raz do roku okazję być tam na dole, na sali plenarnej, kiedy odbywają się obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. To jest taki projekt edukacyjny, który także prowadzimy. I wtedy miejsca poselskie zajmują uczniowie z całej Polski. Więc mogę potwierdzić, że te fotele na górze oferują właśnie dobry widok i niezłą akustykę tak naprawdę. Bo też warto zwrócić uwagę, sala, która powstała w latach 20., pierwotnie była cała wykończona kamieniem, to jest kielecki marmur. Natomiast sprawiało to, że akustyka była fatalna, dlatego mamy trochę tych zielonych tkanin i dlatego też w latach 70. zmieniono tutaj sufit, te panele może nie są najładniejsze, ale pomagają akustycznie, żeby z każdego miejsca w każdym
Ale chyba dalej akustyka jest takim elementem
jest problematyczna. Jest problematyczna, tak. To jest najtrudniejsze zawsze zadanie.
Dzisiaj nie możemy obejrzeć maszynek do głosowania, ale może mógłby pan opowiedzieć, jak w ogóle to wygląda, ten sprzęt, i czy na przykład nowi posłowie mają jakieś problemy z tym, żeby się tego nauczyć, czy to jest jakaś bardzo skomplikowana procedura?
Nie jest to skomplikowana procedura. Zawsze na początku kadencji mamy takie dwudniowe seminarium, na którym nowi posłowie uczą się całego szeregu rzeczy. Jest także szkolenie z głosowania. Ten system zmieniony kilka lat temu to już jest czwarta generacja, bo pierwsze urządzenie do głosowania zamontowano na sali w latach 70., jeszcze w czasach PRL-u. Posłowie mają takie chipowe karty, które są jednocześnie legitymacją poselską, także też jest to dokument, który przydaje się w wielu różnych momentach. Tutaj w Sejmie on otwiera sporą część drzwi, które też są zakodowane, nie wszędzie można wejść, a na sali plenarnej wystarczy wsunąć tam z boku, jest miejsce na tą kartę. Nie trzeba głosować z własnego fotela, gdziekolwiek się nie usiądzie, system nas zidentyfikuje. Wyniki oczywiście mamy na ekranach, natomiast co też zawsze podkreślam, lista z wynikami każdego głosowania absolutnie jest publikowana na naszej stronie internetowej, także trochę zawsze żartuję, że tak jak rodzice mogą sprawdzać uczniów, patrząc w Libyusie, jakie dostali oceny w szkole, tak my możemy sprawdzać posłów, jak się zachowują, sprawdzając wyniki głosowań.
Tak, i to właściwie od razu się pojawia, prawda? Tak, natychmiast jest. Po głosowaniu, właściwie w czasie rzeczywistym, można sobie to sprawdzić. A może proszę opowiedzieć jeszcze o odbudowie tego budynku po wojnie i w ogóle tej sali plenarnej, bo to chyba było wyzwanie, prawda?
To było wyzwanie. Jak mówiłem, budynki zniszczone w czasie oblężenia Warszawy stały niezabezpieczone. Od razu w 1945 roku przystąpiono do odbudowy. Mamy w zbiorach Biblioteki Sejmowej słynne zdjęcie, tak zwany koń w Sejmie. Przedstawia rzeczywiście taki drabiniasty wóz z koniem zaprzężonym, z wywożeniem rumowiska tutaj ze środka. Wyzwaniem była rekonstrukcja dachu. Użyto specjalnej lekkiej stali lotniczej, żeby jak najszybciej to można było zrobić. I już w 1946 zbiera się tutaj Sejm Ustawodawczy, ten taki pierwszy Sejm wybrany tuż po wojnie. Pniewski, który właśnie już wtedy był zaangażowany w odbudowę tej sali, utrzymał tą architekturę Kazimierza Skurewicza, która odwołuje się do antyku. Tu ciekawa rzecz, zastosowany jest taki trik architektów jeszcze antycznej Grecji, czyli entazis. Kolumny nie są równe, tylko zwężają się po środku, żeby nam się wydawało, że są równe. No jest to taki styl, no trochę powinien nam przypominać dorycki, nie jest to klasyczny styl dorycki.
To celem tego zabiegu jest to, żeby optycznie powiększyć na przykład
tę salę? Tak. Ona też rzeczywiście robi wrażenie. Ja bardzo lubię, jak przyjeżdżają do nas deputowani angielscy do Izby Gmin, którzy widzą te nasze fotele oddzielone poprzeczkami i mówią, jak u was jest wygodnie, bo w brytyjskiej Izbie Gmin są proste ławki, które nie mają podziałów. I opowiadało mi kilku deputowanych, że jeśli siędzie się z brzegu, a ktoś się wepcha do środka, to parę osób spadało z boku, także u nas jest wygodniej. Zwracam też uwagę na właśnie te drewniane płaskorzeźby, które dekorują i stół prezydialny, i loże dla rządu, którą mamy po jednej stronie, i dla prezydenta i innych urzędników, którą mamy po drugiej stronie. One są w takim właśnie, no nieco art-dekowskim, trochę socjalistycznym stylu, ale najwyższy poziom artystyczny. Przedstawiają różne dziedziny życia. Jest tam i rybołówstwo, i architektura, i sztuki piękne. Natomiast takie nieduże orły, to może jak pójdziemy na salę plenarną następnym razem, to sobie dokładnie zobaczymy, mają na piersiach herby różnych miast polskich. Także też jest to architektura, jest to sztuka, która nam trochę opowiada o naszym kraju.
A jakie tajemnice kryje ten stół prezydialny?
No, dzisiaj tego nie widać, ale na przykład Laska Marszałkowska jest w takim specjalnej prywednicy. Laska Marszałkowska, czyli symbol władzy marszałka, jest wnoszona specjalnie na posiedzenie Sejmu i pomimo, że większość podłogi jest pokryta wykładziną, to pod laską jest taki specjalny okuty fragment, żeby to trzykrotne stukanie na początek i na koniec każdego posiedzenia, co jest tradycją, zawsze dopełnianą, żeby to stukanie dobrze było słychać. To jest tam takie, takie podkucie.
No i chyba mało kto wie, ja tutaj powiem ciekawostkę, którą ja znam, że ten fotel marszałka jest na kółkach.
Jest na kółkach,
jest
dokładnie.
Jest przesuwany.
Także on jest wygodny. Tam jest też na tyle dużo miejsca, że można dostawić drugi taki sam. Mamy taki w magazynie, bo kiedy obraduje połączone izby Sejmu i Senatu, no to do marszałka Sejmu dołącza tam marszałek Senatu i obydwaj siedzą właśnie na tym miejscu. Tu też zwracam uwagę, bo to często jest błąd. Nie zawsze, jeśli mamy dwie izby razem, to jest to Zgromadzenie Narodowe. Zgromadzenie Narodowe funkcjonuje w określonych przez konstytucję przypadkach związanych z prezydentem. Natomiast jeśli są jakieś takie uroczyste posiedzenia, to są to połączone izby Sejmu i Senatu. Także o tym też zawsze warto pamiętać.
A dokąd można się dodzwonić, używając tych aparatów telefonicznych, które tam...
One mają całą naszą wewnętrzną sieć. Tak naprawdę po kilku latach już pracy w Kancelarii Sejmu zna się całą serię czterocyfrowych numerów
wewnętrznych.
Można się dodzwonić na dowodzenie do Straży Marszałkowskiej, do najróżniejszych miejsc. Kiedy zwiedzaliśmy to miejsce z marszałkiem Hołownią, on odkrył tam taką szufladę. Nie było wiadomo, do czego ona służy. Natomiast w odzewie na tamten odcinek dostałem informację, że był tam kiedyś telefon, który był taką gorącą linią w dwa miejsca, do szefa Kancelarii Sejmu i na dyżur lekarski, który też jest zawsze w trakcie posiedzenia Sejmu.
No, bo jest lekarz, prawda?
Jest zawsze lekarz, jest też zabezpieczona karetka, także na wszelki wypadek zawsze jesteśmy tutaj pod stałą, czułą opieką lekarzy z Wołoskiej, ze szpitala MSW.
Dokąd teraz nas pan zabiera?
Do Senatu ruszymy? Myślę, dobry, że możemy ruszyć do Senatu.
Panie Mikołaju, a czy jest coś, czego o Sejmie pan nie wie?
Na pewno jest coś, o czym ja jestem daleki od myślenia, że ja wiem wszystko. Raczej im więcej wiem, im więcej czytam, tym więcej przekonuję się, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, o których można się dowiedzieć. Tutaj zawsze zwracam uwagę na słynny trik, który też Pniewski zastosował w tym korytarzu. Z włoska nazywa się to Camera della Luce. Mamy bardzo masywne gzymsy, natomiast ściany, które trzymają sufit, są odsunięte dość daleko. I są tam okna, które wpuszczają naturalne światło. Także idąc tym korytarzem, najważniejszym, najeleganckim korytarzem w Sejmie, mamy właśnie takie wrażenie, że nie wiadomo tak do końca, gdzie jest sufit, a te rzędy smukłych kolumn też jakby sprawiają, że jest to wnętrze bardzo paradne. Duże sale noszą imiona przedwojennych marszałków Sejmu. Tutaj pracują komisje sejmowe.
Sejm to też taka mała galeria sztuki, można powiedzieć, nawet nie mała właściwie. Jakie obrazy tutaj wiszą, czyje?
Mamy kilka depozytów Muzeum Narodowego, kilka jest własnością Sejmu. Głównie malarstwo polskie końca XIX, początku XX wieku. Jest słynny obraz, który wisi w gabinecie marszałka Sejmu Rapackiego, noszący tytuł Kaczeńce. Jest taka podmokła łąka, kwitną żółte kwiaty. I różni marszałkowie zawsze mówią, że jak już jest takie napięcie w trakcie czy prezydium, czy konwentu seniorów, jak spory są dość gwałtowne, no to marszałek mówi, no popatrzmy się trochę na kaczeńce i kaczeńce zawsze wszystkich nieco uspokajają.
Na te podmokłe tereny.
Na te podmokłe tereny, dokładnie. Przesuwamy się teraz właśnie w kierunku Senatu. Też trzeba pamiętać, że budynki z lat 50. nie przewidziały miejsca dla drugiej izby, także na początku lat 90. trzeba było tutaj szybko z trzech mniejszych pomieszczeń Senat zbudować. Natomiast moim osobistym faworytem jest pasieka, którą widzimy tutaj w ogrodach sejmowych. Specjalna, łagodna rasa pszczół krajeńska tam sobie spokojnie żyje. Mamy wspaniałego pracownika SGGW, pana Gąbkę, który pszczółkami się opiekuje. Miód jest oficjalnym prezentem, który marszałek Sejmu wręcza delegacjom, także przyczyniamy się też do dobrostanu pszczół, bo co jakby na pierwszy rzut oka zaskakujące, te pszczoły miejskie są zdrowsze od pszczół wiejskich, no bo nie ma pestycydów, a pestycydy to jest to, co jest dla nich najbardziej trujące, także.
A czy ten miód można gdzieś kupić, czy to jest tylko taki?
To jest... Jeśli się zasłuży marszałkowi, to marszałek może poczęstować.
Rozumiem. Czyli sprzedaży nie ma.
Natomiast mamy księgarnię wydawnictwa sejmowego w budynku U, czyli takim nowoczesnym, bo przy innej stronie, w stronie wiejskiej, i tam i publikacje wydawnictwa, jakieś drobne gadżety też można, można nabyć.
A co wydaje właściwie wydawnictwo sejmowe? Mógłby pan opowiedzieć o tym w kilku słowach?
Różnego rodzaju książki historyczne, prawne. Tak naprawdę no, jakby zajmuje się tą tematyką parlamentarną. Ono zresztą przeszło teraz jakby zmiany, więc chyba będzie miało trochę nowszy profil, będzie bardziej nowoczesne. Tym bardziej zapraszam do księgarni wydawnictwa sejmowego. A teraz chodźmy na salę Senatu.
Przechodzimy przez taki bufecik mały.
Bufecik, tak.
A jeśli chodzi właśnie o spożywanie posiłków, to posłowie mają swoją stołówkę, tak? Słynną.
Mamy dwa miejsca.
Jesteśmy w Senacie, ale cisza. Tutaj tak jakby ta akustyka chyba nawet była lepsza niż
tutaj,
w tej sali
plenarnej. Tutaj tak, tu zdecydowanie. No widać, że sala jest dość kameralna i nieduża, ale akurat na tyle, żeby zmieścić fotele dla 100 senatorów. Układ amfiteatralny, tak jak w Sejmie, też widać, przed każdym pulpitem znajduje się urządzenie do głosowania, są tabliczki z nazwiskami. Laska marszałkowska, są na niej, nie widać tego do końca, ale są na niej trzy daty ważne w naszej historii. 3 maja, 11 listopada i 4 czerwca 1989 roku. Tutaj, gdzie my jesteśmy, jest nieduża loża dla publiczności i dla dziennikarzy, natomiast po przeciwnej stronie są fotele dla rządu i fotel dla prezydenta pod przedwojennym prezydenckim sztandarem. Też zawsze zwracam na to uwagę, bo to jest jedno z insygniów władzy, które w roku 90. prezydent Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie, przywiózł z Londynu i przekazał świeżo wtedy wybranemu prezydentowi Wałęsie. Co prawda kiedyś tacy zażarci historycy zwrócili mi uwagę, że nie jest to oryginalny sztandar, który wyjechał w 1939 na Rumunię, znaczy przez granicę do Rumunii, tylko uszyty już potem w Anglii w latach 40. Ale niemniej jednak powrócił z Londynu i oznacza tu miejsce dla prezydenta. Prezydent zawsze otwiera pierwsze posiedzenie Senatu po wyborach. W Sejmie to jest marszałek senior, najstarszy z posłów. W Senacie to jest prezydent. Także senatorowie chwalą sobie tą salę. Słyszałem co prawda opowieści, że w początkach, w pierwszych kadencjach można było te panele rozsuwać. Za nimi jest cała szklana ściana z widokiem na park, więc szczególnie w lecie było to bardzo miłe. No teraz niestety względy bezpieczeństwa nie pozwalają na takie zachowanie, ale tutaj Senat też sobie chwali pracę w tej sali.
Panie Mikołaju, a proszę opowiedzieć, co się właściwie zmieniło na terenie Sejmu i Senatu po 15 października. Czy faktycznie ten budynek jest bardziej dostępny, czy... No, wiemy na pewno, że zniknęły bramki. To widzą wszyscy.
To widzą wszyscy. To jest, myślę, zmiana na lepsze, taka zauważalna, z której się wszyscy bardzo ucieszyli. Kiedyś cały ten teren był dostępny, można było...
Czyli niektóre korytarze też zostały uwolnione.
Uwolnione, tak powiem. Zdjęto trochę kotar, które przybyły w trakcie ostatnich lat. No jak mówiłem, też wróciło zwiedzanie indywidualne, także myślę, że ta otwartość została za nim zamanifestowana.
Czyli wcześniej nie można było zwiedzać?
Dawno temu było zwiedzanie indywidualne, później właśnie je jakby zlikwidowano kompletnie, można było tylko grupowo rezerwować, a teraz też wróciliśmy do takiego systemu, że jesteśmy otwarci i zapraszamy wszystkich.
No właśnie,
w ich własnym domu tak naprawdę.
Tak, to prawda. Co trzeba zrobić, żeby się na taką wycieczkę zapisać?
Wystarczy wejść na stronę sejm.gov.pl. Tam na dole jest kafelek zwiedzanie Sejmu. I są dwie podstrony, grupowe, indywidualne i co prawda z tego, co ostatnio patrzyłem, bo jakby mam podgląd na ten system, kontroluję go, to niestety do końca maja wszystkie miejsca są zajęte, ale już niedługo otworzymy czerwiec, także myślę, że w czerwcowe południa zapraszamy wszystkich do zwiedzania sejmowych.
A proszę powiedzieć, pytanie może i banalne, ale myślę, że dosyć istotne dla takich potencjalnych zwiedzających. W co należy się ubrać do Sejmu? Bo latem też latem, nie jest to takie oczywiste,
tak,
prawda?
Tak, nie jest takie oczywiste. No jednak zawsze prosimy o taki godny ubiór, czyli długie spodnie, niespecjalne. Odkryte ramiona. Ja zawsze mam taką historię kombatancką. Nie wiem, czy pani pamięta, taki był kiedyś klub Piątki w Pałacu Kultury. I kiedyś oprowadzam grupę i widzę, że młody człowiek ma na czapkę z daszkiem na głowie. Więc proszę go bardzo, żeby zdjął, no bo jesteśmy w sali plenarnej, jest godło na sali, nie wypada mieć nakrytej głowy. Tego samego wieczora stoję w kolejce do klubu, okazuje się, że jest on bramkarzem i wpuszcza i od tego czasu zawsze miałem tam wolne wejście.
No proszę. No i tym miłym akcentem chyba dziękujemy bardzo. Właśnie zrobiliśmy takie kółko i docieramy do punktu wyjścia, czyli do stolika dziennikarskiego. Bardzo dziękujemy, panie Mikołaju, za tę wycieczkę i pana opowieści. Bardzo ciekawe.
Dziękuję i zapraszam do Sejmu.
I do następnego zobaczenia, bo jeszcze bardzo chcemy zwiedzić salę plenarną stołu.
Do następnego. Dziękuję.
Dziękujemy.
Podcast wydałem ja, czyli Dominik Łowicki, a postprodukcją zajmował się Oles Kalmuk. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.